ten czas, który rozpoczynamy. Z pewnością dla niektórych z nas jest to zupełnie nowy czas, nowe miejsce, nowa uczelnia, nowe miasto, może nowa praca. Takie osoby, które są tutaj od niedawna i po raz pierwszy na tych naszych rekolekcjach, na rekolekcjach w tym kościele, szczególnie witam i cieszę się, że trafiliście do naszego kościoła akademickiego w Toruniu. Ale dla wielu innych spośród nas jest to, możemy powiedzieć, kolejny początek, kolejny rok studiów, kolejny rok pracy, obowiązków, czy po prostu kolejny rok, który Pan Bóg nam daje. Jesteśmy wszyscy po okresie wakacyjnym, okresie pewnego odpoczynku i wracamy do miejsc nam znanych, do miejsc i obowiązków, które są jakoś przed nami. Wracamy do pewnej codzienności, rutyny, ale wracamy też z jakimiś pragnieniami, nadziejami, z jakąś może nową perspektywą i też wracamy, czy chcemy tego, czy nie, trochę starsi, każda i każdy z nas. Moi drodzy, ja chciałbym zaznaczyć, że należę do tej pierwszej grupy, ojciec Lesław o tym wspomniał, czyli tych, dla których to jest rzeczywiście taki nowy początek w Toruniu. Jestem tutaj od niecałych 2 miesięcy, od tygodnia superiorem, także tak te rekolekcje tak naprawdę są czymś, co je jakoś przeżywam i przygotowując je, myśląc o nich, też szukałem jakiejś inspiracji, też słowa Boga dla mnie na ten czas, który rozpoczynam i tak naprawdę nie wiem, jaki będzie. Moi drodzy, każdego dnia podczas tych naszych rekolekcji będziemy spotykali się z jakąś osobą z Biblii, z jakąś postacią biblijną. Każdego dnia będzie to jakiś inny bohater i patrząc na tą postać biblijną będziemy także próbowali jakoś spojrzeć na siebie, zobaczyć swoje doświadczenie. To będą postacie, które przeżywają różne początki, rekolekcje na dobry początek. I będziemy patrzyli na siebie, tak trochę idąc za wskazaniem świętego Ignacego Loyoli, zawartym w ćwiczeniach duchowych. Przypominam, jesteśmy w kościele, w którym posługują jezuici i święty Ignacy Loyola w ćwiczeniach duchowych, to jest taka droga rekolekcyjna, zostawiona nam wszystkim, zaprasza, aby w różnych momentach tych rekolekcji, rozważając jakieś Słowo Boże, robiąc jakieś ćwiczenie duchowe, w pewnym momencie wejść w siebie i pożytek jakiś duchowy osiągnąć. Także będziemy też próbowali, patrząc na te postacie biblijne, wejść w siebie i jakiś pożytek duchowy z tego wyciągnąć. I dzisiaj zaczynamy i spojrzymy krótko na bohatera pierwszego czytania z Księgi Królewskiej. Tym bohaterem jest Naaman. Zobaczmy najpierw, kim on był. Naaman, widzimy, że przede wszystkim jest człowiekiem sukcesu. Wódz wojska syryjskiego, miał wielkie znaczenie u swego pana, wysoka pozycja. Ponadto był też kimś bardzo dzielnym, skutecznym. Przez niego pan spowodował ocalenie Syryjczyków. A zatem możemy powiedzieć, że był kimś na świeczniku, kimś bardzo ważnym w swoim państwie, u boku króla, w pełni kariery, rozkwitu swoich możliwości, talentów, pozycji, a jednak w pewnym momencie pojawia się trąd. Trąd w tamtych czasach był chorobą nieuleczalną. Tak naprawdę oznaczał jakąś izolację społeczną i powolne umieranie trwające nieraz latami. I spróbujmy, uświadamiając sobie, w jakiej sytuacji był Naaman, wejść w jego odczuwanie, w przeżywanie, co mogło się w nim dziać. Z pewnością doświadczał jakiegoś bólu, smutku z powodu tej tak nagłej choroby, rozczarowania, może złości, gniewu, nie wiadomo na kogo czy na co, ale też mógł mieć takie poczucie końca, że tak naprawdę jego życie wchodzi w ostatnią fazę, że coś się kończy. Świadomość zbliżającej się śmierci także mogła być bardzo gdzieś w nim żywa. Śmierci, którą miał do tej pory gdzieś tam daleko w perspektywie, ale żył tak naprawdę zupełnie czym innym. I zobaczmy, że w takim stanie, gdzieś myśląc, że jestem blisko końca swojego życia, Naaman jednak otwiera się na coś nowego, bo słyszy, w jego domu jest służąca dziewczyna porwana z Izraela w tamtych czasach na wojnie. Porywało się nie tylko kobiety, także mężczyzn. Porwana z Izraela i ona mówi, że tam w Izraelu jest jakiś prorok, który może uzdrowić go z trądu, jeśli tylko on tam się uda. Ta wiadomość dociera do Naamana i on postanawia się uchwycić tego jako jakieś deski ratunku, szansy, nadziei. Idzie za tym i poprzez króla wprowadza w ruch całą dyplomatyczną maszynę, listy do władcy w Izraelu, oficjalne poselstwo, pieniądze, szaty i wyrusza w podróż. Zobaczmy Naamana, który doświadcza jakiejś nadziei. Rodzi się w nim jakieś światełko, że może to jednak nie jest jeszcze koniec, a może pojawi się jakiś nowy początek. Coś się wydarzy, co będzie tak naprawdę przywróceniem życia dla niego. I Naaman po wielu zabiegach dociera w końcu do ziemi Izrael, dociera do Elizeusza. No i tutaj wydarza się taka rzecz trochę dziwna na początku, bo prorok Elizeusz wcale do niego nie wychodzi, lecz posyła jakiegoś posłańca i mówi mu, żeby obmył się 7 razy w Jordanie. A przecież Naaman myślał sobie coś innego. Czytaliśmy słowa Naamana, myślałem sobie. On myślał sobie, że to będzie inaczej. Że wyjdzie, stanie wezwie imienia Boga, swego Pana, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Tak sobie myślał, a tymczasem ten prorok, nie dosyć, że nie sam bezpośrednio, tylko przez sługę, każe mu się obmyć w jakiejś rzece. Czy rzeki w jego kraju nie są lepsze od Jordanu, od rzeki w Izraelu? Naaman jest pełen gniewu, pełen złości na to, co się dzieje. I w tej sytuacji chce po prostu odejść. Chce jakby przekreślić tą nadzieję. A zobaczmy jednak, że w tym momencie pojawiają się wokół niego słudzy, którzy mówią mu, panie, może jednak warto spróbować. W końcu to nic takiego wielkiego, wejść 7 razy do Jordanu i obmyć się, a może coś z tego będzie. I Naaman idzie za tą radą jego sług i rzeczywiście po 7-krotnym obmyciu w Jordanie doświadcza cudu, doświadcza oczyszczenia. To jest historia Naamana, którą dzisiaj słyszeliśmy. I patrząc na niego, spójrzmy też na siebie, na może moje własne myślałem sobie. Zobaczmy swoje myślałem sobie, czyli moje oczekiwanie odnośnie, moje jakieś schematy myślenia odnośnie tego, co będzie się działo się w tym roku, co ma się wydarzyć w moim życiu, w relacji z Panem Bogiem, w relacji z moimi bliskimi. Co ma się stać? Czy czasami nam również nie jest trudno przyjąć takich prostych gestów, prostych słów, prostych znaków, przez które Pan Bóg przychodzi do nas, bo one nie pasują do naszych schematów, do naszych wyobrażeń, do mojego myślałem sobie. Miałem okazję poznać pewnego jezuitę brytyjskiego, który się nazywa Gerard Hughes i on napisał taką książkę Bóg niespodzianek, książkę o swoim doświadczeniu odkrywania Boga, spotkań z Nim. I myślę, że to jest takie bardzo dobre określenie, oddające coś ważnego o Bogu, mianowicie to, że Bóg przychodzi do naszego życia ciągle inaczej, ciągle na nowy sposób, że tutaj na ziemi nie możemy spotkać Boga raz na zawsze. Nie możemy poznać Go tak zupełnie do końca. On nas zaskakuje. On nie daje się zamknąć w jakichś schematach, sposobach myślenia, ciągle je przekracza, zaprasza do pójścia dalej. I to jest dla nas jakimś wyzwaniem, innym takim obrazem, który też idzie w tym kierunku, jest znany, myślę, także nam wielu, pisarz angielski Cliff Staple Lewis, autor książki Opowieści z Narni, składającej się z 7 tomów, która już kilka z tych tomów zostało ekranizowanych. Myślę, oglądaliśmy w kinie, w telewizji. Pamiętamy, że tam w Opowieściach z Narni, tak w ogóle polecam do przeczytania tę książkę jako lekturę duchową, jeśli ktoś jeszcze nie czytał. W Opowieściach z Narni jest taki lew Aslan, który się tam pojawia w każdej z opowieści, przychodząc do tej krainy Narni, i on jest w tej opowieści Lewisa symbolem tak naprawdę Jezusa Chrystusa, który przybywa i pomaga w różnych wydarzeniach, różnych sytuacjach Narni. I Lewis, opisując tego lwa Aslana, tak naprawdę opisując Jezusa Chrystusa, tak o nim pisze, posłuchajcie. Aslan przychodzi i odchodzi. Jednego dnia go widzisz, drugiego już nie. To nie jest oswojony lew. A moi drodzy, spotykanie takiego Boga, który nas zaskakuje, robi niespodzianki, który nie daje się zamknąć w różne schematy, tak naprawdę zakłada w nas wolność. Wolność, która pozwala się zaskoczyć, poprowadzić Bogu drogą, o której wcześniej nie myślałem, nie planowałem. Otworzyć na jakiś sposób działania, myślenia, który wcześniej nie mieścił się w moich schematach. Jeżeli jest tylko tak, że ja mam swoją wizję, ja już mam wszystko zaplanowane do przodu, wiem, co się stanie w każdym miesiącu najbliższego roku, jakie mam cele do osiągnięcia, jak poświęcę czas, to tutaj nie mam miejsca na niespodzianki. Trudno będzie także spotkać Boga niespodzianek. Zobaczmy, że te rozmaite oczekiwania, które oczywiście wszyscy jakoś w sobie nosimy, oczekiwania odnośnie naszego życia, przyszłości, wydarzeń, także Pana Boga, paradoksalnie mogą uniemożliwić Jemu działanie w naszym życiu. Często po prostu szukamy Boga tylko tam, gdzie spodziewamy się Go znaleźć, gdzie może było nasze wcześniejsze doświadczenie, a nie zakładamy, że możemy znaleźć Go zupełnie gdzieś indziej, na inny sposób. Dostrzec Jego obecność tam, gdzie On rzeczywiście jest, bo On jest właśnie Bogiem niespodzianek. A zatem u progu tego nowego roku, nowego czasu, który Pan Bóg wszystkim nam daje, prośmy dla siebie właśnie o taką wolność od rutyny, oczekiwań, schematów, abyśmy pozwolili się Bogu zaskoczyć. Jednak zarazem, znając swoją własną słabość, schematy, które wszyscy jakoś nosimy w sobie, prośmy także o takich towarzyszy, jakich miał Naaman, czyli o takich przyjaciół, takie sługi, takich pomocników, którzy namówili go do wejścia do tej rzeki, abyśmy także my czasami dali się komuś przekonać do zrobienia czegoś, co na początku wyda nam się dziwne, nieplanowane, niestandardowe, abyśmy potrafili za tym pójść, bo to tak naprawdę może nas doprowadzić do czegoś, czego bardzo szukamy i bardzo pragniemy. Amen.
Panu Bogu i Ojcu.